Dzisiaj wejdziemy w temat przebaczenia. Otóż wiemy, że Pan Jezus przyszedł po to, żeby usunąć grzech z naszego życia, ze swojego ludu. I każdy, kto jest w Jezusie Chrystusie, każdy, kto wierzy w Niego, nie jest już grzesznikiem z pozycji tej, którą Bóg go uczynił. I teraz, kiedy już jesteśmy zbawieni, zaczęliśmy, czyli uwolnieni od grzechu, nie powinniśmy chodzić w ogóle w grzechu. I tu właśnie jest ta kwestia, że chodzimy w duchu. I to był ten plan Boga, który zawsze On miał w swoim sercu, żeby powstali ludzie, którzy nie chodzą w grzechu, czyli w cielesności, ale chodzą w duchu. I oni są wolni od grzechu. Oni nie poddają się więcej grzechowi. Dlaczego? Bo właśnie po to Jezus przyszedł. Żeby nas uwolnić od grzechu. Po pierwsze od kary za grzech, czyli oddzielenie wieczne, jak również od tego na przyszłość, żebyśmy nie chodzili w grzech. Więc to wszystko się dokonało w tym, co Jezus dla nas uczynił. I nie ma w chrześcijaństwie, o tym żeśmy już mówili, w Słowie Bożym nie ma innej opcji. Nie ma opcji B na przykład dopuszczającej cielesność jako coś normalnego w chrześcijaństwie. Cielesność jest tylko w takim wymiarze normalne, że kiedy ludzie się nawracają, to muszą wyjść ze swoich dawnych grzechów poprzez podporządkowanie się Duchowi, wybierając Ducha Bożego, Jego prowadzenie, od razu wychodzą ze starych swoich grzechów. I to jest jakiś proces, ale zdrowe chrześcijaństwo jest takie, że nas prowadzi do chodzenia w duchu. I proces oczyszczania powinien być w miarę krótki tego chodzenia jeszcze w ciele. My nie powinniśmy zakładać, że nasze życie będzie duchowo-cielesne. O, coś w tym rodzaju. Tylko mamy zakładać zgodnie z Pismem przeznaczenie. My mamy być ludźmi ducha. Bo tylko wtedy będziemy doświadczać pełni Bożej obecności i Bóg będzie nie dosyć, że w nas samych czynił królestwo, to będzie przez nas, w naszym otoczeniu, czynił Królestwo Boże przez nas. To jest to, o czym Bóg mówił. I zawsze marzył, żeby człowiek był człowiekiem Boga, oddany Jemu, posłuszny Jemu. I to jest dzisiaj normalnym chrześcijaństwem. Dlatego jeżeli ktoś z nas słyszał o chrześcijaństwie, na pewno słyszeliśmy innego typu, innego rodzaju, akceptującym to, czy tamto i owo, to nie jest to chrześcijaństwo, o którym Bóg mówi. To, o którym mówi Bóg, jest zapisane w Słowie. I to jest nasz wzorzec. My musimy się trzymać Słowa Bożego i od Niego nie odstępować. Bo są duchy zwodnicze, które nie chcą, żeby kościoły były pełne mocy, natomiast żeby miały formę pobożności. To chcą demony i duchy zwodnicze. Dlatego są kościoły, niestety, gdzie jest tylko forma pobożności. Tam się coś dzieje. Są spotkania i tak dalej. Uwielbienie, może nawet słowo. Ale ludzie się jakby nie zmieniają. Albo się nie zmieniają. Albo niewielu się zmienia. Różnie to bywa, różny stopień. Ale chodzi o to, że jeżeli słowo i poddanie się Bogu, poddanie się słowu nie jest w tym miejscu, w jakim powinno być, Kościół będzie formą pobożności, a Biblia ostrzega i mówi Bóg, żebyśmy od tego stronili. Żebyśmy nie mieli z tym nic wspólnego. I to jest bardzo ważne. My chcemy iść tam, gdzie jest życie, a życie jest, gdzie jest duch. Życie jest tam, gdzie ludzie się poddają Bogu. Dlatego Kościół jest tak naprawdę organizmem samooczyszczającym się. Jeżeli chodzi o grzech, kwestię grzechu. Wychodzącym z ciała, wchodzącym w ducha. Dlatego kiedy ludzie się nawracają i przychodzą do ciała Chrystusowego, jako nawróceni, świeżo nawróceni, następuje pewien proces ich zmiany, wychodzenia z ich grzechów do miejsca uświęcenia. do miejsca, uwaga, przydatności do każdego dobrego czynu przez Boga, żeby być użytym przez Boga do czynów, które On zamierzy. W ciele, kiedy chodzimy, nie jest to możliwe. Jeżeli ktoś z nas wchodzi w grzech, jakikolwiek to jest, i nie zmienia tego, tylko zostaje w nim, to w tym momencie relacja z Bogiem stoi. Bóg milczy i czeka, aż nawrócimy się. Tak długo, jak nie zrobimy tego, jesteśmy cały czas w ciele. Nie słyszymy Boga, nie możemy się modlić, modlitwy nie działają i się dziwimy wtedy, zazwyczaj tak to bywa. Dlaczego? Mówimy, stawiamy pytanie. A to jest prosta rzecz. Zbadać trzeba swoje serce. Zawsze od tego zaczynamy. Zawsze pozwalamy Bogu osądzić siebie. Jeżeli coś jest nie tak w relacji do Niego, zawsze nie pokazuję na boki, tylko najpierw na siebie i mówię, Panie Boże, sprawdź mnie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Nie zaczynamy nigdy od pokazywania na braci, siostry wokół, że oni pewnie mają problem, że ja nie mam relacji z Bogiem. Nigdy tak nie jest. Jeżeli ja nie mam relacji z Bogiem, to ja mam problem. Zawsze. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. Co innego, że też może być słaba relacja po drugiej stronie z Bogiem. Nie? Ale my musimy dbać o naszą relację z Bogiem, o bliskość. Co to jest ta relacja z Bogiem? Chodzenie w duchu. Chodzenie w miłości. Tylko w duchu. Tylko w duchu. To, co żeśmy mówili, owoce ducha. Miłość. Radość, pokój. Trzeźwość myślenia. Opanowanie, wiara, wierność i tego typu cnoty wszelkiego rodzaju, przebaczanie. To wszystko służy temu, żebyśmy byli ludźmi ducha. I pewnie doświadczacie, co znaczy chodzić w duchu. Czujecie słodycz obecności Bożej. Każdy, kto wchodzi w tą rzeczywistość, każdy, kto poddaje się Bogu, wie, że słodki jest Pan. Nie chcę z tego się wychodzić. Nie chcę się z tego wychodzić. Ja wiem, że wielu nie doświadcza chrześcijan właśnie, bo mają taką sinusoidę życia, ponieważ ciało, duch jeszcze się spierają z Bogiem. Dlatego powinni zrobić to, co Biblia mówi. Chodzić w tym, kim są w Chrystusie, a więc według ducha postępować, a nie spełnią pragnień uczynków cielesnych. Tego nie będą chcieli. Wystarczy wybrać Boga. Cielesność będzie ukrzyżowana. To takie lekkie przypomnienie, ale idziemy dalej. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym tematem przebaczenia. I jak ważne to jest, pokazuje choćby w modlitwie pańskiej z Mateusza 6, od wersetu 12 do 14 i 15, kiedy, tam nie będziemy jeszcze wchodzić na to, bo ja chciałem coś innego najpierw, tylko chciałem wskazać, że tam jest 7 wersetów, z tego 3 mówią o przebaczeniu. Mateusz 6, od 12 do 15 wersetu. I tam na 7 wersetów mówię, są 3, które mówią o przebaczeniu. Czyli prawie, że połowa, nie do końca, ale prawie. Czyli to pokazuje, jak ważne w oczach Bożych jest kwestia przebaczenia. To jest jedna z podstawowych rzeczy, żeby nie chodzić w cielesności, ale żeby chodzić w duchu. To jest jeden z tych owoców ducha, czyli zdolność do przebaczania. I to jest bardzo ważne. Widzimy, Biblia temu sporo też poświęca, że musimy się nauczyć, musimy być ludźmi, którzy przebaczają, albo inaczej, lepiej można powiedzieć, żyją w przebaczeniu. Czyli zanim będziesz musiał komuś przebaczyć, ty już wiesz, że przebaczysz. O, coś takiego. Gdy w ogóle nie dopuszczasz kwestii zastanawiania się nad tym, czy ja mam przebaczyć. Ponieważ musimy to zrobić i zaraz będziemy się tym zajmować. To jest nasz obowiązek. Ponieważ kiedy nie przebaczymy, automatycznie wyłączamy światło Ducha Świętego w nas. Od razu. I znowu zaczyna się forma pobożności. Zaczynam nie mieć mocy, nie mogę się modlić, modlitwy nie działają, nie wiem, o co chodzi. Zaczynam szukać być może w innych problemów, chociaż ten problem wtedy ja mam. I Bóg się dobija do mnie właśnie w tych stanach. My musimy się nauczyć jako duchowie ludzie jednej rzeczy. Kiedy właśnie jest coś takiego, że nie potrafię się modlić, jest mi ciężko, coś się dzieje nie tak, to jest pierwsza wskazówka, że Bóg woła mnie i mówi, poddaj mi się. Chcę z Tobą rozmawiać. Jeżeli mam niepokoje różnego typu rzeczy, to nie powinienem iść na zewnątrz i różne rzeczy załatwiać, tylko to jest czas do komory, do bycia z Bogiem, do poddania Mu się. On chce mi powiedzieć coś. Niepokój zawsze mówi mi, że ja muszę przyjść do Boga. Zawsze. I to jest bardzo ważne. Nie powinienem wtedy, albo inaczej, moje relacje będą przez brudne okulary od tego momentu. Jeżeli ja nie będę od siebie zaczynał, ja będę widział rzeczywistość zupełnie inaczej, fałszywie i muszę zrozumieć, że ja powinienem z sobą zrobić najpierw porządek. I to jest bardzo ważne. Nie wolno mi wychodzić na zewnątrz, właściwie jako ludzie duchowi, dlatego to mówię na samym początku, bo już mówiliśmy o duchowości cielesności. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli ktoś bardzo chciałby ten temat, ja zalecam, żebyście naprawdę słuchali, rozważali go nawet miesiąc, bo tam jest tyle materiału, tam było, nie wiem, bardzo dużo wersetów. Specjalnie czułem, Duch Święty mnie dotykał, żeby właśnie dużo tego dać, bo jeżeli mamy obfitość słowa, to wtedy my wiemy, że tak jest, już nie mamy wątpliwości. I struktura człowieka duchowego się stawia do tej pozycji, już wie i się nie rusza z tego miejsca. I to jest bardzo ważne. Dlatego jeszcze raz, przebaczenie jest podstawą relacji w tym świecie. Bo grzech spowodował zerwanie relacji z Bogiem. I co musiał Bóg zrobić? Przebaczyć. Zwróćcie uwagę. Więc podstawowa rzecz, jaka się musiała dokonać, to musiał Bóg nam przebaczyć, żeby relacja znowu była. Dlatego przebaczenie jest nieustanne. Gdziekolwiek jest grzech, musisz przebaczyć, żeby mieć relację. Jeżeli jest to w rodzinie mąż czy żona, przykładowo, najbliżsi ludzie, z którymi żyjemy, to jest podstawa. Ja muszę żyć w przebaczeniu, bo grzech może się pojawić w każdej chwili. Był wczoraj, może będzie jutro. Tak? Więc ja muszę nieustannie żyć w przebaczeniu. Dlaczego? No bo nie będzie połączenia, nie będzie relacji. Grzech rozdzielił nas między Bogiem i stał. Nie było połączenia. Ale przez to, że Jezus poszedł na krzyż, ofiara się dokonała, zostało odkupione, Bóg nam przebaczył w tym dziele. Przebaczył, czyli połączył niebo z ziemią. Połączył Boga z nami. I to samo się dzieje identycznie w nas. Jeżeli między nami jest grzech, ja muszę przebaczyć. Bo inaczej, jeżeli ja nie przebaczę, nie będzie możliwe pojednanie. Nigdy. Zawsze będzie stało nieprzebaczenie i grzech. I z reguły jest wtedy tak, że jedno, jeżeli mówię o małżeństwie, będzie pokazywał ciągle ten grzech. Właśnie ten, kto nie chce przebaczyć. On będzie pokazywał grzech. Dlaczego? Zaraz wam pokażę na podstawie wersetów, że my mamy obowiązek przebaczenia. Obowiązek. To nawet nie jest przywilej chrześcijanina, że mogę przebaczyć. To jest nakaz. To jest rozkaz. To jest coś, co jest nieodłącznym elementem życia chrześcijańskiego. Jeżeli ja tego nie zrozumiem, to moje życie będzie sinusoidą. Duch, ciało, duch, ciało, duch, ciało. I wtedy frustracja, bo nie rozumiem, że Bóg mi przebaczy, więc ja powinienem przebaczyć. Zwróćmy uwagę na Efezjan 4 rozdział. 4 rozdział, 32 werset. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył. Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył. To jest pierwszy werset. I drugi werset, list do Kolosan. 3:13. Może nawet do 12, ja zawsze to tam jest. Jako więc wybrańcy Boży, przeskakuję do wersetu 13. Jako wybrańcy Boży, uwaga, jesteśmy wybranymi Bożymi. Jesteśmy nazwani świętymi. To znaczy oddzielonymi od grzechu, od świata, ci, którzy przystąpili do Boga i do świętości. Dlatego jesteśmy wybranymi, ponieważ to wybraliśmy, Bóg mówi, że nas wybiera. Ponieważ ty wybrałeś Boga, Bóg wybiera ciebie. Oto więc wybrańcy Boży, werset 13, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Znosząc jednych drugich i wybaczając sobie nawzajem, gdyby albo jakby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył, tak i wy sobie nawzajem. To jest bardzo ważne. To jest, widzicie, to jest do chrześcijan, a więc już widzimy zarys, że to jest normalne, że mamy przebaczać sobie i to jest jakby początkowa myśl, zostawiamy, a teraz będziemy grzebać w piśmie na podstawie tego, że już wiemy, że to jest wolą Bożą, tak? Okej. Okay. Spójrzmy na Łukasz 17 rozdział. Werset 3 i 4. Łukasza 17, werset 3 i 4. Jeśli brat twój zgrzeszy albo zawini, upomnij go. Upomnij go. I jeśli nawróci się, przebacz mu. I jeśli by 7 razy na dzień zgrzeszył przeciw tobie i 7 razy nawróciłby się, mówiąc, zmienia myślenie, albo inaczej, nawracam się od tego, przebacz mu. W tym kontekście oczywiście jest mowa o tym, jeśli nawraca się do nas, tak? Więc tak, jeśli brat twój zgrzeszy, upomnij go, tak? Jeśli nawraca się, przebacz mu. Jeśli by 7 razy na dzień zgrzeszył przeciw tobie, 7 razy zawróci do ciebie, mówiąc, żałuję tego, albo nawracam się od tego, przebacz mu. Czyli mamy taką sytuację w tych wersetach, że mamy obowiązek i to, żeśmy mówili już wcześniej, że Kościół musi dbać o własne oczyszczenie. To nie jest kwestia, czasami bywało, że to jakiś pasterz czy pastor musi ciągle, tylko prawda, w niektórych kościołach niby napominać. To nie jest prawda. My wszyscy powinniśmy się wzajemnie zachęcać do dobrych rzeczy i jednocześnie napominając. Dlatego tutaj jest powiedziane, jeżeli idzie na wyższy szczebel, powiedzmy, do całego kościoła, czy cały kościół wie, to wtedy jest inna sytuacja, to już zaraz do tego też dojdziemy, ale to jest sytuacja, w której grzech trwa i człowiek się po prostu nie nawraca mimo upomnień i wtedy trzeba odpowiednio zadziałać. Ale tu jest mowa na tym pierwszym szczeblu, że dbamy o siebie cały czas. Nie chcemy, żeby ktoś zginął. Nie chcemy, żeby ktoś był w grzechu. Dlaczego? Bo to nie jest zabawa z grzechem. Wiemy, żeśmy nauczali? Grzech oszukuje. To jest prawdziwy oszust. Jeżeli człowiek zostanie w grzechu, może się to bardzo źle skończyć. Dla tej osoby po pierwsze. I druga rzecz, dla Kościoła. Bo będzie kwas w ciele Chrystusa. Dlatego Bóg tak czy tak chce, żebyśmy my sami z tym porządek zrobili. I to jest bardzo ważne. Dlatego Słowo Boże, zwróć uwagę, to nie jest jeden fragment, pokażę wam inne. I zobaczycie, że też Stary Testament mówi o tych samych rzeczach. Jest wszystko to samo. Dobrze. A więc jest tutaj w tych dwóch wersetach Łukasza 17 mamy, że jeśli brat zawini albo zgrzeszy, mamy go upomnieć. To jest pierwsza rzecz. Kiedy widzimy grzech, powinien się upominać. Jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli tak. Kto może upominać? Może ten upominać, który chodzi w duchu. Bo ponieważ Bóg ci mówi, że masz chodzić w duchu. I więcej, mówi dalej, to jest nakaz, że nie masz być obłudnikiem, który chce innemu wyciągać na przykład coś z oka, a sam masz problem. Nazwany jesteś obłudnikiem wtedy. Czyli aktorem, który oszukuje, oszustwo. Aktorstwo było oszustwem, nie? To chodziło, że pokazałeś się innym niż jesteś w środku. Musisz być w duchu tak jak na zewnątrz. Przejrzysty. I nie masz nic do ukrycia. Czysty. I dlatego w tym momencie, jeżeli jesteś w duchu, możesz upominać, nawet powinieneś. Czyli mówiąc innymi słowy, w tym momencie, kiedy jesteś w duchu, jesteś sprawiedliwy. Widzisz przez czyste okulary. Widzisz rzeczywistość, jaka jest. I dlatego Biblia mówi, wtedy możesz pomóc. To jest pomoc. Upomnienie nie jest czymś złym w Kościele. To jest pomoc. Żebyśmy to zrozumieli. Bo ludzie czasami myślą, nie upominać, nikomu nic nie mówić. Wszyscy wiedzą, jak mają żyć. Bzdura. Zaprzecza to Pismo Święte. Więc wiemy dobrze, że mogą się różne rzeczy pojawić. Dlatego powinniśmy sobie napominać. Ale uwaga, uwaga. Jeżeli już ktoś napomina, niech pilnuje swego serca. Dlaczego? Bo może sam grzeszyć. Nazywamy wtedy oszczerstwem. Kiedy brata oczerniamy, że coś z nim jest, podczas gdy to jest we mnie problem, a ja po prostu właśnie wtedy z reguły upominam tą osobę, a wszystkich innych mnie nie interesują. Tylko ta jedna osoba, na niej się skupiam, bo ona mi nie leży. W związku z czym będę za nią chodził i ciągle napominam. Chociaż inni mają też jakieś problemy, ale ja się na niej skupię, bo mi Bóg mówi, że mam się na niej skupić, tak? Zobaczcie, Bóg mi mówi tak, widzicie, samo oszustwo. I to jest właśnie w ciele Chrystusa, że ludzie, bebiki duchowe albo ludzie świezi po nawróceniu często chcą od razu być bardzo wysoko w duchu i właśnie robią tego typu rzeczy za szybko, zamiast kontrolować się, sprawdzać, czy na pewno, jeżeli jestem w duchu, wtedy tak, ale w duchu jak będziesz, ty będziesz wiedział, że jesteś pojednany z Bogiem. Ty to wiesz. Dlatego kiedy wiesz, że masz coś ci nie gra, coś się dzieje i tak, siedź cichutko. Idź do swojego pokoju, módl się, nikogo nie napominaj, broń Boże. Ponieważ to jest dowód, jeżeli masz niepokoje, że nie widzisz dobrze. To jest sam dowód w sobie. Bóg nas uczy przez swoje słowo. Nie napominać nikogo. Tylko wziąć, przeczyścić okulary, pozwolić Bogu, żeby On nam pokazał, osądził nas. Co się w nas dzieje? I w momencie, kiedy zacznę widzieć, jak rzeczy się mają, wtedy mogę, nawet powinienem mówić z drugą osobą, ale dopiero z tej pozycji. Okej. I teraz widzimy tak, więc upomnienie to jest pierwsza rzecz, ale później jest mowa tak, że jeśli się nawróci, przemaczyć. Ta osoba, tak? Jeśli się nawróci, z tego upomnienia mówimy, co jest nie tak, ona się nawraca, to przebaczamy. Jeśli 7 razy na dzień zgrzeszy, 7 razy na dzień zgrzeszy i 7 razy przyjdzie do ciebie, przepraszam, to ty 7 razy przebaczysz. Czyli mówiąc krótko, 100% przebaczenia. Zgadza się? Tak licząc ogólnie. Dlatego to jest Łukasz 17. Teraz pójdźmy do Mateusz 18. Na razie od 21 do 22 przeczytam. 18, 21 do 22. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz że aż 70. 7 razy. Jest różnie to tłumaczone. Nie chodzi o to, ile razy tutaj dosłownie, tak, bo widzimy już, że tu nie chodzi o, żebyśmy liczyli każde nasze przebaczenie i wpisywali, nie daj Boże, się pomylisz i nie będzie 7 razy 70, niektórzy czy 77 i ty będziesz 76 razy i już nie przebaczysz 77 razy. To będzie miał problem. Więc nie liczmy, tylko zrozummy zasadę, że Pan Jezus mówi, że mamy zawsze przebaczyć. Żyć w przebaczeniu. Ile razy mam przebaczyć, się pyta Piotr. I tutaj jest odpowiedź, jeśli brat wykroczy przeciwko mnie. I mówi, nie, że tylko 7 razy, Jezus powiada. I mówi wyraźnie, ja nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz że aż 77 razy. Nie? I to znaczy, że tu nawet, zwróćcie uwagę, nie jest mowa o tym, czy on się nawraca w tym fragmencie. W Łukaszu jest mówione, że on się nawraca. W tym fragmencie nie jest mówione, że on się nawraca. Tak? I teraz, patrz, idziemy dalej. Przeczytajmy od wersetu 23 całą tą historię, przypowieść o tym dłużniku, bo tutaj jest w tym momencie też ważne. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, któremu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda mu jego długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili, poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ nie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą? Tak jak ja ulitowałem się nad tobą? Uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go strażnikom, albo katom inaczej, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Więc zwróćcie uwagę, teraz troszeczkę rozkminimy to. Więc mamy sytuację, że pierwszy sługa pana, domyślamy się, że tutaj jest jakby pokazane, że panem jest sam Bóg, natomiast człowiekiem, który ma dług u niego, jest każdy z nas, powiedzmy. I teraz widzimy, że ten sługa przyszedł do niego i prosił go. Gdy się dowiedział o tym, że będzie z nim niedobrze, z całym jego życiem, z całą rodziną, ze wszystkim, co posiada, że za dług, który jest winien swojemu panu i że nie jest go spłacić, pan chce go sprzedać. Czyli uczynić pewną sprawiedliwość. Jesteś winien, więc mogę z ciebie sprzedać. Więc jest to niby sprawiedliwe, tak? Jest to sprawiedliwe. Ale co mówi sługa? Przychodzi do pana i prosi go. Prosi, żeby miał cierpliwość pan, a na pewno wszystko odda. Teraz zobaczcie, suma tego długu jest bardzo duża. Tam jest 10 tysięcy talentów powiedziane. Ja sobie tak szybciutko policzyłem. To jest około 60 milionów denarów. Jeden denar to był jeden dzień pracy człowieka. Około w tamtym czasie. To wychodzi, suma summarum licząc, 32 cykle dni pracy od momentu stworzenia, czyli do dzisiejszych czasów, około 6 tysięcy lat, tak, jest od momentu stworzenia do dzisiaj, około, raz w życiu, to jest tylko tak, wiecie, mniej więcej. Zakładając, że jeden dzień nie pracuje, czyli że 6 dni pracuje, to wyszło 32 razy takie odcinki 6-tysięczne. Tyle trzeba by pracować, żeby zwrócić ten dług. Ile ta jedna osoba, ile on musiałby pracować, żeby zwrócić ten dług? Więc 32 razy te 6 tysięcy lat, czyli ciągle i ciągle, 32 razy, tak? Dlatego uświadamiam, bo wiem, że 6 tysięcy to możemy sobie wyobrazić w miarę jakoś, tak? Żeby widzieć, ile on musiałby dni pracować, żeby to zwrócić. I teraz, kiedy zobaczymy, co dalej jest, mianowicie ten sługa, kiedy pan ulitował się nad nim, darował mu ten dług, właśnie przed chwilą żeśmy o nim mówili, to ten sługa wyszedł, no i złapał drugiego. Tak, to jest napisane, zaczął dusić, mówiąc: oddaj mi twój dług. Nie? Więc ten drugi też prosił go, ale on nie chciał dopuścić do tego, być cierpliwym, czekać na zwrot. Nie chciał, to jest wyraźnie powiedziane, nie chciał tego zrobić. Nie? Lecz poszedł, wtrącił go do więzienia, aż ten dług mu odda. A ten długi dług, zwróćcie uwagę, to było 100 denarów, czyli 100 dni pracy. Teraz zobaczcie, 32 cykle od stworzenia aż do dzisiaj, 32 cykle, on miał tylko 100 dni pracy. I on nie chciał tych 100 dni pracy temu człowiekowi, że tak powiem, darować, cokolwiek z tym zrobić. Po prostu, dobra, to pracy, ja tam spokojnie poczekam, cokolwiek. Nie chciał, to jest wyraźnie powiedziane, się domagał zwrotu. Powiedział, ty jesteś mi winien. I tu jest właśnie całe to porównanie, jak bardzo my mamy w stosunku do Boga różnicę, jeżeli chodzi o przebaczenie i myśleniu. Musimy przyjść na jego tor jakby myślenia, że on nam bardzo dużo darował w stosunku do tego, co my powinniśmy innym darować wśród nas. A więc to, co nam Bóg darował, jest przeogromne w stosunku do tego, co my będziemy komukolwiek mieli jeszcze przebaczać w tym życiu. I to musimy wiedzieć, jak ogromna przepaść jest. Dlatego musimy rozumieć, że On nam przebaczył wszystko, więcej, to, co było, co jest i jeszcze co będzie. Więc to jest miłość Boga i dobroć. I dlatego ta przypowieść nam jasno mówi o tym, że my musimy przebaczać. Ten sługa, który wyszedł od Pana i nie chciał jemu darować tego długu, jakkolwiek, widzimy, że no był w miejscu bardzo, bardzo złym, bo był po prostu w nieprzebaczeniu. I teraz zwróćcie uwagę, ostatni werset ma ogromne znaczenie. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. I kluczem jest tutaj nie przebaczy serca. Nie z umysłu, nie, że tak trzeba. To może być z umysłu, może być, że trzeba, ale z serca. Jeżeli nie będzie to głęboko z serca, tak, że będziesz naprawdę uwolniony i że tą osobę uwolnisz, naprawdę ją uwolnisz, to wtedy nie jest to właściwe. Nie jest to właściwe. Zobaczcie, tak uczyni Pan Bóg każdemu, kto nie przebaczy serca. I teraz co uczyni? Werset 34. Pan kazał wydać go katom albo strażnikom, dopóki mu całego długu nie odda. Pan kazał wydać go strażnikom, dopóki mu całego długu nie odda. I teraz, zaraz będziemy mówić, kim są ci kaci, tak? Będziemy do tego dochodzić. Już w sumie żeśmy o tym mówili troszeczkę. Gdzieś między literami jest. Natomiast zwróćcie uwagę jeszcze raz. Musi być przebaczenie z serca. Całkowicie z serca. Jeżeli do kogokolwiek mamy cokolwiek, musi być przebaczenie z serca. Jeżeli Bóg nam przebaczył, to my jesteśmy zobowiązani przebaczyć. Teraz przejdźmy do Mateusza 6 rozdział i do tej modlitwy pańskiej, o którejśmy zaczęli w sumie. Werset 12. I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Później werset 14. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz niebieski nie przebaczy wam waszych przewinień. Czyli zwróć uwagę, kiedy się modlimy, nawet kwestia modlitwy zawiera w sobie, a to była modlitwa, którą uczył Jezus swoich uczniów, jak się modlić. W tej modlitwie jest, przebacz nam nasze winy, jak my przebaczamy. Człowiek, który nie przebacza, w tym momencie wyklucza siebie z modlitwy. Od razu. Modlitwa nie działa, zwróćcie uwagę. Bo jeżeli ja nie przebaczam, tak jak on mi przebaczył, w tym momencie to się dzieje? Bóg nie przebacza mi, bo ja nie przebaczyłem, no więc Bóg mi nie przebacza. Występku. I modlitwa nie działa. Wszystko, co prosisz, nie masz dostępu. Dlaczego? Bo nie przebaczyłeś. Jeszcze raz. Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy nam zawinili. I teraz werset 13. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz niebieski wam nie przebaczy waszych przewinień. I teraz Marek, 11 rozdział. I zobaczcie, jaki to ma efekt na działanie na modlitwę. 11 rozdział, werset 25. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie,
przebaczył wam wykroczenia wasze.
A kiedy stajecie na modlitwy? A kiedy stajecie na modlitwy? Dokładnie to, co powiedziałem. Kiedy modlę się w sposób taki, że mam zadrę w sercu do kogoś, modlitwa po prostu nie działa. W modlitwie pańskiej już to mamy jasno napisane. Jeżeli ja chcę się modlić i mówię, Panie, wiecie, tylko umysłem, Panie, przebacz nam nasze winy, jak my odpuszczamy nasze winowatych. I strzeliłem, poszedłem dalej. I tak naprawdę w sercu mam do kogoś zadrę. To po co ja się modlę? Mówiąc inaczej. Marek mówi jasno, wy stajecie do modlitwy. Przebaczcie. Inaczej nie będzie działać modlitwa. Bóg nie może słuchać nas w takim stanie. Teraz zobaczmy 1 Jana. 3 rozdział, werset od 18. 1 Jana, 3 rozdział, od werset od 18 do wersetu 22. Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem. To jest właśnie to, co powiedziałem, że możemy odklepać modlitwę i będzie okej. Poszło, poszło, nie? Bóg zadowolony, myślimy. Ale co dalej jest napisane? Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Widzicie? My możemy po prostu coś odfajkować, ale to w oczach Bożych w ogóle nie działa. Jedynie czyn i prawda. I teraz po tym poznajemy, werset 19. Po tym też poznamy. Po czym? Co wcześniej było. Mianowicie, że czynem i prawdą robimy, a nie słowem i językiem. Po tym też poznamy, że jesteśmy z prawdy i przed Nim zjednamy sobie nasze serce. To, o czym wam mówiłem. Przed Nim, kiedy jesteś przed Panem w komorze, jeżeli sam się z Nim spotykasz i dajesz Mu siebie osądzić, to On wie, w którym miejscu jest twoje serce. Jeżeli jest ok, zjednałeś swoje serce, jest ok. Dlaczego? Bo działasz nie tylko językiem i słowem, ale czynem i prawem. I Bóg cię osądza przed Nim, kiedy stajesz, masz zjednany, jesteś pojednany. Tak? Sam z sobą. Sumienie cię nie oskarża. Jesteś pojednany. Tak? Masz pokój. Masz potwierdzenie Ducha Świętego. Jest wszystko w porządku. Jeszcze raz przeczytam. Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym też poznamy, że jesteśmy z prawdy i przed Nim zjednamy sobie nasze serce. Zjednamy nasze serce. To zjednanie też zawiera być może pokutę. Bo ten zjednanie znaczy też przekonamy swoje serce. No teraz też to znaczy. Przekonać swoje serce, zjednać swoje serce. Następny fragment właśnie jak gdyby udowadnia, że tak jest. Że jeżeli cokolwiek było, to właśnie Bóg nam to pokaże. Przed Nim, kiedy jesteśmy, tak? Okej. Przed Nim zjednamy sobie nasze serce, gdyby nasze serce nas obwiniało. Gdyby nasze serce nas obwiniało. Bo Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Przeczytam jeszcze raz, 19-20. Po tym też poznamy, że jesteśmy z prawdy i przed Nim zjednamy sobie nasze serce, gdyby nasze serce nas obwiniało. Bo Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. To jest właśnie to, kiedy stajemy przed Bogiem i dajemy Mu się osądzić. Jeżeli czynem i prawdą działamy, nie tylko językiem, tylko czynem i prawdą, wtedy mamy pojednane serce przed Nim. Bóg potwierdza, jest wszystko okej. Okay. Tak? Okej, okay, teraz werset 21. Umiłowani, jeśli serce nas nie obwinia, mamy ufną śmiałość wobec Boga albo przed Bogiem i o co prosimy, otrzymujemy od Niego, ponieważ, uwaga, dlaczego? Bo strzeżemy Jego przykazań i czynimy to, co się Jemu podoba. I czynimy to, co się Jemu podoba. Widzicie? A więc umiłowanie, jeśli serce nas nie obwinia, mamy pełną ufną śmiałość wobec Boga albo przed Nim i o co prosimy, albo inaczej, czego będziemy się dopominać, otrzymujemy od Niego, to jest pewnik, ponieważ strzeżemy Jego przykazań. To jest, ponieważ strzeżemy Jego przykazań. To nie jest tylko język i słowo. Więc my strzeżemy Jego przykazań i nie jesteśmy tylko tymi religijną formą pobożności, tylko naprawdę czynem i prawdą, naprawdę przed Bogiem stajemy, naprawdę dajemy Mu się osądzić i wiemy, że jest wszystko ok. Z tej pozycji po przebaczeniu mogę się modlić. Tak? Kiedy jest wszystko ok, teraz moja modlitwa działa. Teraz modlitwa moja działa. Mamy pewność, pewność tego, mamy śmiałość wobec Boga. Śmiałość, to jest ufna śmiałość, to jest pewność. Tu jest wiara. Śmiałość i o co prosimy, domagamy się, otrzymujemy od Niego, ponieważ strzeżemy Jego przykazań. I czynimy to, co się Jemu podoba. I to jest przykazanie Jego. Abyśmy wierzyli w imieniu Jego Syna Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak przykazał nam. To jest właśnie to. Więc zwróćcie uwagę, przebaczenie jest bardzo istotne. Bez przebaczenia, mówię, jest zerwana relacja. Jest zerwana relacja. Jesteśmy formą pobożności? Jesteśmy cieleśni? Wiemy, że jesteśmy chrześcijanami? Zbawieni straciliśmy? Nie. Cały czas jesteśmy zbawieni, bo cały czas wierzymy, że Jezus jest naszym Panem. Ale światło jest wyłączone. Bóg nam daje do świadomości, że powinienem być w świetle. Jeszcze jesteś światłością. Wróć do światła. Przyjdź do Boga, zjednaj się, pozwól Mu się osądzić, zanim zaczniesz upominać, zanim zaczniesz się modlić, cokolwiek robić, załatw sobą najpierw sytuację. I teraz Twoje modlitwy działają i napomnienia działają. Także w tej kolejności, nigdy inaczej. Najpierw musi być właściwe widzenie.
Widzenie, to jest bardzo istotne. Okej, teraz wejdźmy do Mateusza 5. Od 23 do 26. Otóż, do tej pory mówiliśmy o konieczności przebaczenia, gdy ktoś zgrzeszy przeciwko nam. Tu mówiliśmy, że musimy przebaczać, żeby chodzić w Bogu, żeby chodzić w Duchu, tak? Gdy ktoś zgrzeszy przeciwko nam. Ale teraz spójrzmy, co jest wtedy,
gdy ja zgrzeszę. I to jest pewna relacyjność. Mamy, że albo na przykład małżeństwo, tak? I
jedna osoba, na przykład ja jestem z Hanią, nie? I powiedzmy, pierwszy ten moment do tej pory mówiliśmy, że Hania zgrzeszyła, ja muszę jej przebaczyć.
Ja się staram, ja tu nauczam i mówię, jak ja powinienem przebaczać. Czyli to było na temat, ja muszę jej przebaczyć. Ale teraz jest odwrotna sytuacja. Ona mi musi przebaczyć, bo ja zgrzeszyłem. I teraz jaka jest moja postawa? Wiem, że przed chwilą miałem jej przebaczać, ale teraz ja grzeszę. I co ja muszę zrobić ze sobą, kiedy ja zgrzeszę? I mamy pełnię relacji. Tak? Chodzi o to, że ja może raz zgrzeszę, a drugi raz to ja potrzebuję komuś przebaczyć. Te dwie strony.
No to zajmujemy się tym, co jest wtedy, kiedy ja zgrzeszę i potrzebuję nawrócenia. Mateusza 5, 23 werset. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem i najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Więc te słowa, które czytamy, jest dla ludu wierzącego.
Ludzie, którzy chcą Słowa Bożego, którzy chcą się Bogu podporządkowywać, o tym rozmawiamy, czyli ludzie, którzy mówią Bogu, tak, chcemy się uświęcać. To jest o tych ludziach. To nie jest mowa o świecie, który ma swoje drogi. To jest skierowane słowo dla ludu Bożego.
Dlatego wymaga ona od nas pewnych relacyjności. Najpierw było powiedziane, zawsze przebaczaj w relacji.
No, fajnym przykładem jest małżeństwo, są dwie osoby. Tak? Zawsze przebaczaj,
Ale z drugiej strony jest powiedziane, w momencie, kiedy ja mam problem, ja jestem zobowiązany ten problem zobaczyć. O tym to mówi. To nie jest tak, że... I znowu wychodzimy do tego samego. Nie będę mógł się modlić, światło wyłączone, duchowy nie jestem, zaczynam mieć problemy cielesne, coraz bardziej wchodzę w cielesność, zamiast się nawracać. Zwróćcie uwagę, co jest powiedziane. Zanim Bogu coś ofiarujemy, powinienem wspomnieć. Powinno do mnie dojść. Powinienem usłyszeć głos ducha, który mówi, słuchaj, ale ty zrobiłeś to i to. Powinienem usłyszeć. Dlatego komnata, czy komora modlitwy, czy pokój modlitewny jest bardzo ważną rzeczą. Modlitwa nasza osobista jest bardzo istotna. Żebyśmy tego nie zaniedbywali. Chociaż chwilę dziennie, ale bo wiem, że może być różnie, ale żeby nie zaniedbywać. Jeżeli czujesz, że wychodzisz z ducha, to jest bardzo ważne, żeby mieć wieczorem ten czas. Kiedy wiesz, że kończysz w ciele dzień, musisz, powinieneś spotkać się z Panem, pozwolić Mu do siebie mówić, żeby wrócić na pozycję ducha, w duchowości. A kiedy wracasz? Wtedy, kiedy światło się zapali. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możesz w duchu chodzić. Jeszcze raz. Kiedy jesteśmy w złej pozycji i mamy coś nie tak, diabeł i cielesność będzie nam mówiło, jest wszystko w porządku. Przecież jesteś wierzący. Przecież Jezus jest twoim Panem. Jest okej. Okay. Działaj dalej. To on ma problem. Ona ma problem. Rozumiecie? Tak się dzieje w sposób szybki. Ale Bóg nie mówi, żebyśmy robili w sposób szybki, tylko w sposób prawidłowy. To znaczy, że jeżeli ja wiem, że jest nie okej, tu jest właśnie to, żeby pilnował swojego serca, żebym wiedział, w którym miejscu stoję, powinienem wrócić do miejsca modlitwy, żeby usłyszeć głos. Tak naprawdę ja chcę coś ofiarować. Mowa jest o ofierze. Kiedy chcesz się wstawiać za ludzi, kiedy chcesz się modlić o różne rzeczy, nie możesz się modlić znowu. Tak? Dlaczego? Dlatego, że to nie działa. Kiedy chcesz dać ofiarę, oczekujesz, że Bóg widzi twoją ofiarę. Tak? Znaczy pieniężną, jakąkolwiek inną. Czym? Ty myślisz, że to działa. Często jest to już z ciała. To nie jest z serca. Dlatego cokolwiek robisz, musi mieć właściwą postawę. Wtedy Bogu się to podoba. I dlatego Bóg mówi, tu nadaje wskazówkę. Nie rób, nie przyjmę ofiary. Po prostu nie przyjmę. W momencie, kiedy nie naprawię swojego serca i relacji właściwej, w sensie postrzegania braci, sióstr, czy żony, męża, w sposób właściwy. Ja muszę właściwe oczy mieć, właściwymi oczami patrzeć na tych ludzi, czyli czyste okulary. Ja muszę w tej sytuacji, tu jest mowa o tym, że kiedy chcę się modlić, kiedy staję przed Bogiem, to powinienem usłyszeć, że jest nie tak, jeśli jest nie tak. Powinienem usłyszeć. Nie robić z tego, że ja nie mam problemu, oni mają problem. Posłuchaj Boga, kto ma problem. Posłuchajmy. Wtedy mamy szansę wejść w ducha, prawdziwie. Wtedy lampa się zapali, bo jeżeli uznasz, nazywamy to pokutą, jeżeli uznajesz swój problem, a tu jest mowa o moim problemie, ja zgrzeszyłem, jeżeli ja uznam go, światło się zapala. Duch Święty dalej ci działa. Do tego momentu jest zasmucony i czeka na twoją zmianę. On czeka na twoją zmianę. I dopiero jak mu pozwolisz, jak uznasz, rzeczy się zaczynają dziać. Spójrzmy na 1 Jana. Zaraz tam jeszcze wrócimy. 1 Jana. Pierwszy rozdział wersetu 5 do 9. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka. Bóg jest światłością. I nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówilibyśmy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. I nie czynimy prawdy. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, Tak jak On sam trwa światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo albo wspólnotę. A krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I tu chciałem się zatrzymać i zwróćmy uwagę, o czym tu jest mowa. Zwróćcie uwagę, najpierw jest powiedziane o Bogu. Od Boga zaczyna. I On mówi, On jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. To jest pierwsza rzecz bardzo ważna w tym wywodzie. I teraz jest mowa o tym, że my jesteśmy światłością. Ale jest mowa o oszukanej światłości, kiedy mówimy tylko, a w nas nie ma jej, albo kiedy naprawdę jest światło w nas. Widzicie te dwa obok siebie stojące rzeczy? Że w chrześcijaństwie jest możliwe ta pozycja lub ta. I niewłaściwą pozycją jest ta, kiedy mówimy, że jesteśmy w świetle, czyli Pan Jezus mnie zbawił, wszystko w porządku, oni są winni. A tak naprawdę we mnie światło jest wyłączone. To jest tu mowa o tym. A jest powiedziane, że w nim, w Bogu nie ma żadnej ciemności. Nie ma. Dlatego wzorcem dla nas jest Bóg. A my, jak to synowie, córki Boga, mamy też tacy być. Żadnej ciemności. Tu o to chodzi. Dlatego jest tak podkreślone. Żadnej ciemności. Tylko światło. Więc jeżeli mówimy, że mamy z nim wspólnotę, widzicie? No ale my mamy z nim wspólnotę. Ja wierzę. No przecież co ty? Ja słyszę Ducha Świętego. Duch przeze mnie mówi. Wiesz, i mogę różne rzeczy mówić. Wszystko jest, ja, wiecie, to nie kosztuje. Ja mogę się sprzedać najlepiej, jak mówię, tak? Ale tak naprawdę Bóg wie. I to jest właśnie to, jeżeli tak mówimy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy. Zobaczcie, więc jest możliwość, tragiczna możliwość, tragiczna pomyłka w chrześcijaninie, kiedy on myśli i wszystkim mówi, że ja tu jest wierzący i wszystko jest super, Bóg przeze mnie uzdrawia i czyni niesamowite rzeczy i różne tego typu, że ja mogę się naprawdę bardzo sprzedać, tak? Ale co naprawdę jest w nim, Bóg wie. I Bóg określa to, jeżeli jest ciemność, kłamiesz. Kłamiesz. I wtedy, słuchajcie, wasz dar nie jest przyjmowany, modlitwy nie działają. I co? I nadrabiasz mimiką w kościele. Dlaczego? Właśnie, plastic smile, nie? Wiecie, o co chodzi? Że jest wszystko w porządku. Jak u was leci? No jest super. Nie, wiesz, a wiadomo jest, że coś się dzieje nie tak. I tu chodzi o to, że musimy dbać o to, żeby być przezroczyści. Żeby naprawdę się działo to, co powinno się dziać w naszym życiu. A więc jest możliwość chodzenia w ciemności. Zobaczcie, wśród chrześcijan, nawet tych zbawionych. Ale uwaga, to nie jest stan, tak jak powiedziałem na początku, nie jest stan, w którym mamy zostać. To jest stan, kiedy światło się wyłącza i Bóg cię ostrzega i mówi, słuchaj, wróć do mnie, Synu. I On po prostu nas motywuje do powrotu. I teraz patrzcie. 7 werset. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa światłości, to jest ten klucz. Tak jak On sam trwa światłości, jeżeli chodzimy w światłości, tak jak On sam jest albo trwa światłości, więc jest stan bycia w Bogu, takim jak On jest w niebie, tak samo możemy tu na ziemi przeżywać duchowy stan. Jest to możliwe. Pismo o tym mówi. I dalej. Jeżeli zaś chodzimy w światłości tak, jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi wspólnotę. Widzicie? Mamy! Wtedy relacja mąż-żona jest wspólnota. To, co wydawało się niemożliwe, się okazuje, Biblia mówi, jest. Uwaga, jeżeli w kimś nie ma światła, a mówi, że wierzy, w tym momencie kłamie, Biblia mówi, i nie ma wspólnoty ze światłem. Dlatego list do Koryntian mówi, ja szybko wskoczę tam, że nie ma możliwości wspólnoty. 2 Koryntian, 6 rozdział, werset 14. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością, albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Widzicie? Cóż ma wspólnego? To znaczy, jeżeli ktoś z nas wyłączył światło w sobie przez swoją zatwardziałość, mówię wprost, w tym momencie relacja jest urwana. Druga osoba może chodzić w duchu i w miłości i wszystko jest okej. Okay. I ona zmierza do tej relacji poprawnie, ale ta jedna w tym momencie jest wyłączona. I relacji nie będzie. Nie będzie. Ta, która chodzi w duchu, ma z Bogiem relację, może się modlić i tak dalej.
Druga osoba w tym momencie stoi w relacji do Boga i do tej drugiej osoby. Zobaczcie, wtedy to tak wygląda. Ta osoba wyciąga rękę do tego współmałżonka, tak powinno być. Obydwoje wyciągane, ciągle przebaczamy, tak? Ale w momencie, kiedy jedno jest w duchu, pozostaje ta ręka, a ta druga w pięść się obraca. Co to znaczy? Ty wyciągasz, ona tak. Ty wyciągasz, ona tak. Ty wyciągasz, ona tak. Dlaczego? Bo ona nie chodzi w duchu. Świat ma miała. Ona udaje, ona mówi, że Bóg do niej mówi i tak dalej, ta osoba. Wszystko może powiedzieć. Ba, poprawnie to życzy nawet. Ale kłamie. Tak? I to jest bardzo ważne. Bóg widzi serce. Dlatego my musimy chodzić, jak on jest świetny, mamy powołanie. Mamy chodzić tak samo na tej ziemi. I nie inaczej. I to jest powiedziane, jeżeli chodzimy tak, jak on trwa w świetle i my tak chodzimy, wtedy jest tu. No. Dlatego, zobaczcie, Kościół Duchowy to jest ten, który ma jedność, wspólnotę. Widzicie, jaka jest tajemnica jedności? Chodzenie w świetle. Jeżeli każdy z nas chodzi w świetle, będzie chodził w świetle, my będziemy jednością. Nie będzie zgrzytów, nie będzie rozłamów. Rozłamy są przez te osoby, które chodzą w ciele, w ciemności. One mają wtedy jakieś pomysły, jakieś, wiecie, niesamowite rzeczy, rewelacje na objawienia, które są sprzeczne z Duchem Świętym. Ale oni twierdzą, że jest... Ja wiem, bo ja wiem, że ja mam objawienie od Pana i tak dalej. Ale to jest sprzeczne z Duchem Świętym. Bo on rozbija, przede wszystkim małżeństwo rozbija i rozbija Kościół. Musimy rozumieć, że tak to działa. We wszystkich sferach jest rozwalenie. Dlaczego? Bo świata nie ma. I dlatego trzeba uważać na te nasze objawienia, powiedzmy, zawsze starać się przede wszystkim dbać o relacje z Bogiem. To jest klucz. I Biblia mówi, mniej mówić, więcej słuchać. Przede wszystkim Boga. Przede wszystkim Boga. I wedle tego podejmować decyzje. Wedle tego modlić się. Wedle tego pojednywać się. Pamiętajcie to, co pokazuję. Może tak być. Jedna jest pięść, a druga chce pojednania. Małżeństwem. Oby tak nie było. Może być tak. Dwie pięści. Dwoje chodzą w ciemności. Tak? A może być dwoje w duchu. Piękne. Piękne. To jest to. Jest miłość. Prawdziwa miłość. Zwróćcie uwagę na to, co mówi Pismo. Tak? My cytujemy Pismo. Ono jest dla nas zwierciadłem naszego życia. My siebie czytamy w nim. Dlatego to jest dla naszego dobra. To wszystko, co mówimy, to jest dla naszego dobra. I to ma nas zmieniać. My nie chodzimy do Kościoła, żeby potwierdzać nasze teorie na temat Boga. My chodzimy do Kościoła, żeby Jemu służyć. Żeby On nas zmienił i Jemu służyć. A nie, żebyśmy, wiecie, udowodnili, że my mamy rację. Niektórzy przychodzą do Kościoła, żeby udowadniać swoje racje. A więc zwróćcie uwagę, kiedy mamy wspólnotę ze sobą, kiedy chodzimy w świetle, tak jak On. Zwróćcie uwagę na to, tak jak On. Popatrzcie, jest to możliwe, być jak On. Dlaczego? Bo jesteś złączony z Jego Duchem Świętym. On tobą działa. Ty myślisz na sposób ducha. Ty przebaczasz, ty... Mówimy o przebaczeniu. Chodzisz w przebaczeniu. Są problemy, różne rzeczy, no i co, że są? Diabeł cię oczywiście nakieruje, namaluje tak, żebyś na pewno wiedział, że masz problem, albo ktoś inny, a ty masz chodzić w przebaczeniu. Więc to jest jakby najważniejsze. I teraz zwróćcie uwagę dalej, to się nie kończy. Czytajmy dalej. Wtedy mamy jedni z drugimi wspólnotę, ale dalej jest napisane, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. A więc zwróćcie uwagę, kiedy? Wtedy, kiedy mamy wspólnotę. Czy widzicie to? Kiedy mamy wspólnotę, wtedy krew nas oczyszcza. Przedtem? Nie! Wtedy nam jest przebaczone. Nie ma pokuty. Modlitwa nie działa. Nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, o co chodzi? Boże, ja nie rozumiem, ja nie wiem. Wszyscy są winni, ja jestem święty, ale ty mnie nie słyszysz. Nie? No tak, bo wszyscy są winni. A tak naprawdę jest odwrotnie. To ja jestem winny, a wszyscy być może są święci. Nie? I to jest właśnie to, żeby właściwe oczy mieć, właściwe spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego jest tak ważna kwestia tego chodzenia w przebaczeniu. I teraz wracamy do Mateusza. 5:21-26.
I tam żeśmy mówili, że jeżeli ja grzeszę, muszę się nawrócić, kiedy staję przed Bogiem, kiedy chcę coś od Niego uzyskać, wtedy chcę Mu oddać chwałę, kiedy chcę Jego czcić, cokolwiek, cokolwiek. Bóg nie przyjmuje nic w momencie, kiedy ja z siebie nie naprawię, inaczej mówiąc krótko, nie wyjdę z grzechu, kiedy ja nie pojednam się z bratem, kiedy ja nie będę miał właściwej postawy, ponieważ ja narozrabiałem, po prostu ja narozrabiałem i moją rzeczą jest teraz, żeby to naprawić i Bóg czeka. I właśnie widzicie, większość naszego chrześcijaństwa polega na cielesności, słabym nauczaniu. Ludzie nie wiedzą tego, co Pismo mówi. I dlatego często jest tak, że nic się nie zmienia. Druga rzecz, nie wykonują, nie tylko słyszą. A więc mamy się najpierw pojednać, to jest werset 24, zostawić dar przed ołtarzem. Czyli chcesz ofiarę swoich warg, swoich ust, chcesz dać Bogu. Okej, w porządku, dobrze, że chcesz, ale zostawić masz to przed ołtarzem, czyli niech to poczeka. Niech to poczeka. To jest skazanie Boga. Słuchajcie, to mówi sam Bóg. Więc to jest tak ważne, uznać to, co Bóg mówi. Nie wojować z Panem Bogiem w żaden sposób. Uznać, że On wie, co robi. On daje nam rady. Te rady są życiodajne. Nasza relacja wytryśnie jak piękny kwiat. Po prostu strzeli w górę, kiedy zaczniemy robić, stosować to, co Biblia mówi. Dlatego zostaw dar swój przed ołtarzem. Najpierw idź, pojednaj się z bratem, potem dopiero módl się. Przyjdź i dar swój ofiarę. I teraz patrzcie, werset 25. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze. Byciem przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz tam, aż zwrócisz ostatni grosz. I teraz, więc kim są ci kaci? Czym jest to więzienie? Zwróćcie uwagę, już się powoli wam nasuwa pewnie odpowiedź, ale nie mówcie. Później będziemy rozmawiać. Otóż zwróćcie uwagę, w jednym przypadku, czyli w tym, gdy ja grzeszę, jest relacja z Bogiem zerwana, tak? Bóg chce, zanim zacznę z Nim się skontaktować i śmiało przed Niego z moją modlitwą przychodzi, by uzyskać łaskę w stosownej chwili, zanim to będę robił, Bóg mówi, nie będzie działać to, kiedy nie naprawię sytuacji. I z drugiej strony, kiedy mi ktoś zrobił, ja muszę przebaczyć, czyli ja nic nie zrobiłem, ale uderzenie było we mnie. Ja muszę przebaczyć, bo znowu, jak nie przebaczę, jest podobna sytuacja. Też będę musiał być oddany katom. Znowu więzienie. To samo, zwróćcie uwagę, w jednym i w drugim przypadku jest podobieństwo. Otóż, to jest bardzo w sumie proste. Chodzi o to, że w momencie, kiedy światło jest wyłączone, jesteś w ciele, a co w ciele jest? Jaki to jest grunt? Wroga naszego. Szatana. Będąc w ciele, diabeł cię atakuje. Masz myśli, czujesz się źle, niepokój, gnębiony, depresje, różne historie, zaczynasz się czuć źle, wszystko idzie zdrowotnie w dół. Jesteś więziony. Jesteś inaczej oddany szatanowi na zatracenie ciała dla ochrony ducha. Dlaczego? Przez własny wybór. Przez to, że nie zdecydowałem się przebaczyć. I ja wchodzę w choroby, przychodzą i ja mówię, Boże, nie rozumiem, dlaczego to jest. I wiecie co? I tak chrześcijaństwo często wygląda. Nieświadomy lud, który ginie z powodu braku nauki. Bo nie słyszą Boga, nie wiedzą, co Pismo mówi. I później się dzieją rzeczy w życiu tragiczne, a oni mówią, często oskarżają Boga albo ludzi za to. Sami nie winą, że to oni. Z jednej strony, uwaga, tu było mowa o tym, ja grzeszę, wtedy ja nie mogę się modlić, ja nie mam relacji, światło wyłączone, jako chrześcijanin, muszę naprawić sytuację, czyli właściwie mieć postawę. Muszę wrócić do miłości z tą osobą. Muszę! I z drugiej strony, kiedy mnie uderzono, ja nic nie zrobiłem. Też muszę! Zwróćcie uwagę, w dwie strony to działa. Bóg nie daje ci innej opcji. Nie daje. Dlaczego? Bo Bóg taki jest. Bóg sam przebacza wszystko, wszystkim. Chce przebaczyć. Dlatego zwróćcie uwagę, to jest relacyjność. Patrzcie, w tych dwóch rzeczach, które mówiliśmy, jest cała relacja, jakie może być. Ty grzeszysz, albo ciebie uderza i oni grzeszą. I jedny i w drugim przypadku mogę być pod katem. Ja! Oprócz tego, że oni. Rozumiemy to? Dlatego to jest poważna rzecz, żebyśmy zrozumieli, że wydany katon, oczywiście, na czym to polega? Zwróćmy uwagę, w 1 Koryntian jeszcze przejdźmy, znany fragment, 5 rozdział. Pamiętamy o grzechu, który tam był, grzech seksualny. 5 rozdział i werset 3 i 4, przeczytajmy. Paweł mówi, ja zaś nieobecny wprawdzie ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem, tak jakbym był wśród was, tego, który to tak uczynił. Werset 4, teraz. Przeto wy, zebrawszy się razem w imieniu Pana naszego, w łączności ducha z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, powinniście wydać takiego szatanowi na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Zwróćcie uwagę. I tu jest mowa o całym Kościele, że powinien się już zebrać i powinniście to zrobić. Dlaczego? Żeby uratować tą osobę. Na czym polega ten ratunek? On musi doświadczyć uderzenia silniejszego, ponieważ do tej pory był pod ochroną Kościoła, ale nie chciał iść z Bogiem. Jego decyzja była, że chce być w grzechu. Tu jest o tym mowa. W związku z czym ten człowiek jest uwolniony z ciała. Nakaz jest, zróbcie to. A dlaczego? Bo werset 6 mówi coś takiego. Wcale nie macie się czym chlubić. Bo się sprzeciwiamy. Tak? Wiem o tym. Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Dlatego jest bardzo ważne, zwróćcie uwagę, jedno, że Bóg pracuje nad tą osobą, ale druga rzecz, nie może być grzech w ciele Chrystusa. Dlaczego? Bo on będzie wpływał na całe ciało. On będzie na sobie skupiał uwagę, przez niego jest wejście sił demonicznych i on będzie próbował przejąć kontrolę nad całym Kościołem. Będzie chciał zrobić rozbicie Kościoła i teraz od tego są pasterze, że powinni zareagować właśnie w ten sposób, jak to jest napisane. Kiedy grzech nie jest usuwany, powinni być właśnie te osoby usunięte. Teraz weźmy ten sam fragment Mateusza 18 rozdział, znany, ale chciałem wam to przypomnieć. Od wersetu 15. Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Tu jest mowa o zgromadzeniu. Czyli my jesteśmy zgromadzeniem. Kościół Paweł. Święte zgromadzenie. I w zgromadzeniu Boga obowiązuje świętość. To jest święte zgromadzenie. I tak musimy rozumieć to. Bóg, to co powiedziałem, Kościół powinien być duchowy. To jest organizm żywy. Ciało Chrystusa nie ma raka, który zabija. Ciało Chrystusa jest organizmem, w którym jest życie. Duch Boga. Dlatego wszelki rak jest wyrzucany. Wszelka choroba jest wyrzucana. Rozumiemy? Dlatego święty Kościół, to właśnie dzisiaj Kościół potrzebuje, tych nauczeń. Ponieważ by się samo czyszczą. Ponieważ byśmy chodzili w mocy. Modlitwy byłyby wysłuchiwane. Rodziny byłyby silne. Duchowe. I tak dalej, i tak dalej. I mamy wpływ. Dlaczego? Bo wiemy, kim jest Bóg nasz. Zaczynamy chodzić w duchu. Zaczynamy chodzić w mocy. Rozumiemy, że Bóg innej opcji nie dopuszcza w ciele Chrystusa. My sobie dopuszczamy, a przez to Bóg przestaje działać. I dlatego kościoły są, jakie są. Ale my nie możemy na tym poprzestać. Dlatego zwróćcie uwagę. Jeśli usłucha cię brat, kiedy go upominasz, to to znaczy, nawróci się. Pozyskasz brata. Czyli co? Jest raz z nami. Ale w momencie, kiedy co się dzieje, jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch świadków, żeby na ustach dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Idzie to dalej. Czyli kilka razy może tam próbujesz rozmawiać z kimś, nie ma rezultatu. Tak? To widzą inni, bo to się rozszerza. Kwas, tak? Kwas albo rak, który ludzie widzą. W tym momencie co się zaczyna? Inni zaczynają się w to włączyć. Tak? I mówią, jak jest. Ci, którzy, uwaga, ci, którzy nie mają zabrudzonych okularów. Bardzo ważne. Bardzo ważne.
ci powinni w to wchodzić, tak? Okej, jeżeli to nadal nie ma zmiany, to idzie to wyżej do całego Kościoła. Jest roztrząsany przed Kościołem i Kościoła powinien uznać. Widzicie, co to znaczy? Kościół powinien być jednej myśli. Jakiej? Bożej, duchowej, chrystusowej. Zwróćcie uwagę. Nie ma dopustu, żeby Kościół inaczej rozsądzał. To musi być według Boga. I teraz zwróćcie uwagę. Jeżeli Kościoła nie usłucha, werset 17, niech ci będzie jak poganiej celi. I teraz patrzcie, co to znaczy. To jest to, co czytaliśmy w 1 Koryntian w 5 rozdziale. Że co? Jest grzesznikiem. Niech ci będzie jak poganiej celi. Co to znaczy? On opuszcza ciało Chrystusowe. On jest jak grzesznik. Poganiej celi to jest zwrot, że on jest grzesznikiem. Mówiąc krótko, nie nawraca się. On decyduje trwać w tym grzechu. On się zdecydował trwać w tym grzechu. Dlatego Kościół, nie chcąc, żeby kwas był, tak, nie dopuszcza, aby ta osoba była kwasem. Nie chce być światłem, to jest jej wola, wolność. W związku z czym ona opuszcza. Często jest tak, że osoby, które mają problem, same opuszczają, bo światło Kościoła jest tak silne, że oni nie wytrzymują. Po prostu nie wytrzymują w grzechu. Dlatego, że pewnie oni mu znajdą powody, bo jest kontrola, bo jest to, bo jest tamto, bo ktoś tam źle mówi, albo cokolwiek, wiecie, ten nie obraził, tam się obrażają. I wszystkie powody, oczywiście nie ta osoba jest powodem, ale ona odchodzi. Nie? To jest częsty przypadek, że oni sami wychodzą, dlaczego? Bo świat ich wypiera. I nie trzeba nawet tego ostatniego kroku robić. One sami wyjdą, nie? Ale bardzo jest ważne też to wtedy ujawnić. Żeby Kościół wiedział, w którym miejscu stoi, żeby umiał rozpoznać rzeczy właściwie. My nie powinniśmy dopuszczać do grzechu, ani do zamieszania. To jest bardzo ważne. Bóg jest Bogiem porządku, a nie zamieszania. I od tego jest bardzo ważne, jak jest zarządzanie. To jest bardzo ważne. Dlatego niech ci będzie jak poganie cel, czyli grzesznik. Czyli był święty, Bóg go powołał jako świętego, ale w tym momencie on jest tu nazywany grzesznikiem. Dlaczego? Bo chce grzechu. My nienawidzimy grzechu, my nie chcemy. On chce. Czyli wraca do tożsamości poprzedniej. Jest grzesznikiem nazywany. Czy stracił zbawienie? Nie. Nie. Według listu do Koryntian cały czas jest wydany szatanowi. On nie wie o tym, ale Kościół wie, że go wydają na zatracenie szatanowi. Że tam poza Kościołem będzie atakowany. W Kościele właśnie obecność Boga wśród nas powodowało błogosławieństwo dla ludzi, którzy przychodzą obciążeni, utrudzeni. Oni przychodzą, oni sami jeszcze może mają problem ze światłością swoją własną, żeby przychodzić wzmacniać Kościół, ale przychodzą, żeby wziąć bardziej. To jest miejsce ochrony, to jest miejsce właśnie wzmocnienia Kościół Boży. I teraz, dlatego widzicie, kiedy człowiek jest wykluczany jakby z Kościoła, siłą rzeczy tam już nie ma tej ochrony. Tak? On nie przychodzi na spotkania, on nie uczestniczy w tym, żeby go Bóg oświetlał. On jest poza. Opuszczamy spotkania. To jest to samo, jak opuszczamy spotkania, że człowiek coraz bardziej idzie w stronę świata. Dobrze, więc widzimy, że kwestia właśnie, że ktoś odchodzi z ciała Chrystusowego, jest w piśmie bardzo jasno, szeroko opisana, że to była praktyka normalna w pierwszych wiekach i musimy to zrozumieć, że to była wola Pana. Dzisiaj Kościół musi wrócić do tego, jeżeli chce Kościoła silnego, mocnego. Po prostu to jest niemożliwe, żeby inaczej. Ciało Chrystusa żyje, jest duchowe. Tam krew Chrystusa przepływa, soki krzewu winnego, Duch Boga, Słowo Boga jest. My żyjemy duchem, nie ciałem. Jeżeli się pojawia grzech, on nie może ostać się. Często, tak jak powiedziałem, sam ludzie odchodzą, bo nie trwają w tej atmosferze ducha. Oni szukają innych miejsc wtedy. Mówią, idą do innych kościołów, tak, bo coś im się tu nie podoba. Zazwyczaj tak to jest. Dlaczego? Bo mają te opcje, ale pierwszy Kościół nie miał tych opcji. Tam był Kościół w Efezie, tam był w Kolosach, tam był jeden Kościół i tam nikt nie mógł wyjść gdzieś do innego Kościoła. Rozumiecie? A dzisiaj to są ucieczki i oni tam znowu siedzą. Znowu są, wiesz, supermenami duchowymi, idą do innego miejsca z grzechem swoim. Sytuacja życiowa się nie zmienia. Oni tam, wiecie, przeciwko Kościołowi mówią i tak dalej. Są w innym miejscu. Nic się nie zmienia w ich życiu. Frustracja jedna. Koniec. No takie ich życie, tak? Ale Bóg po prostu chce ich z powrotem przywrócić. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że Bóg chce z powrotem ich przywrócić. I teraz przeczytajmy 2 Koryntian, 2 rozdział,
drugi rozdział i przeczytajmy od wersetu 6. Takiemu wystarczy kara wymierzona przez większość pośród was. Raczej wypada teraz wybaczyć mu i podtrzymać go na duchu, aby nie popadł ów człowiek w rozpaczliwy smutek. Dlatego napominam was, abyście jego sprawę rozstrzygnęli z miłością. W tym celu też napisałem, aby was wypróbować i aby się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Komu zaś cokolwiek wybaczyliście? Ja też. Co bowiem wybaczyłem, o ile coś wybaczyłem, uczyniłem to dla was przed Chrystusem. Ażeby nie uwiódł nas szatan, którego knowania dobrze są nam znane. Widzicie? Jeżeli nie przebaczymy, może nas uwieść szatan. Wpadniesz w więzienie. I on tu mówi, a knowania jego dobrze są nam znane. Czyli tu jest nie napisane, o kogo wprost chodzi. Ja myślę, że to może być ten przypadek, o którym było w pierwszym liście do Koryntian napisane. To jest bardzo prawdopodobne, bo jest kilka razy wspomniane w tym liście o tym, że kiedyś on o tym wspominał, a wiemy, że w pierwszym liście wspominał o tej sytuacji wyraźnie, o tym grzechu. A tutaj widzicie, najprawdopodobniej osoba zaczęła się reflektować, rezygnować z tego grzechu i chce wrócić. I widzimy, że tutaj jest wyraźnie powiedziane, on chce wrócić, więc umiłujcie go, tak? Wybaczcie, może by każdy nie miał czegoś w sercu, tak? Dlaczego? Bo musicie przebaczyć, musicie tą osobę przyjąć, kiedy ona pokutuje. I to jest właśnie to, dlaczego właśnie ten kat, który pojawiłby się, to by było wtedy, w ciele Chrystusa, gdybyśmy tego nie zrobili, mówi Paweł. Nie? My musimy to zrobić. Taka jest wola Boża. Przyjmujemy każdego, który pokutuje i chce chodzić do Rani Bożymi. Po prostu. On jest członkiem ciała Chrystusowego. Jest jednym z nas. Tak samo, jak wszyscy inni. Dlatego jest tak ważna ta postawa. A więc ja muszę przebaczyć, kiedy ktoś mi krzywdę wyrządził i z drugiej strony ja muszę się nawrócić, kiedy ja wyrządziłem krzywdę komuś. Jest to obowiązek. Dlatego zawsze musimy dbać o to. I teraz jeszcze spójrzmy na Mateusz 6:22. I pamiętamy, serca trzeba przebaczyć. Serca trzeba przebaczyć. Jeżeli tego nie będzie, to w tym momencie albo serca muszę nawrócić się. To jest klucz. Dlatego patrzmy teraz na serce. Spójrzmy na serce. Myśmy już mówili o tym świetle w nas, ale teraz przeczytajmy jeszcze raz. Werset 22. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Jeżeli światło, ostatni werset szczególnie podkreślam, jeżeli światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. O czym ten werset mówi? To jest to, co mieliśmy w pierwszym Jana. Czytaliśmy. Twierdzę, że jestem w świetle, a chodzę w ciemności. Zobaczcie, jestem oszukany. Wydaje mi się, że chodzę w Bogu, a nie chodzę w Nim. Jestem w ciemności. Ja kłamię. Ja kłamię. I to jest podobna sytuacja, że ja myślę, że jestem w świetle, jeżeli więc światło, które jest w tobie, właśnie jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Ty myślisz, że ty chodzisz z Bogiem, że Bóg cię słucha i tak dalej, a ty nawet nie wiesz, że tak nie jest. Także widzicie, jakże wielka to ciemność. Zwróćcie na ten fragment. Jakże wielka to ciemność. To rzeczywiście jest ciemność niesamowita, ale skąd ona pochodzi? Z tego, że nie pilnujemy swego serca. Nie pilnujemy. Bazujemy cały czas na tym. Ja jestem wierzący, ja idę właściwie, ze mną jest Pan Bóg. Wiesz, dobre wyznanie tak zwane, nie? I tylko tej, po tej stronie stoję. Cały czas żyję dobrą rzeczą, bo to jest dobra rzecz wiedzieć o tych rzeczach. Ale Biblia nie mówi, że to jest wszystko, co cię utrzyma przy życiu.
Żebyś wiedział, co Bóg dla ciebie uczynił. Bóg mówi, co ty masz zrobić, żeby w tym być i z tego korzystać. I czasami ludzie biorą dobre monety, jestem nowym stworzeniem i tak dalej, ale nie wykonują, nie są wykonawcami tego, co nowe stworzenie ma wykonywać. Żeby doświadczać nowego stworzenia. I wtedy pozostaje tylko słownictwo, które używamy. Natomiast wewnątrz jest światło wyłączone.
Dlatego bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli. I teraz następny fragment. Łukasz 11:34 i 3 wersety następne. 11:34.
Światłem ciała jest twoje oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe ciało twoje będzie w świetle. Lecz jeśli jest chore, ciało twoje będzie również w ciemności. Werset 35. Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Patrz więc, żeby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością. Ale tu jest wezwanie, tam było bez wezwania, a tu jest wezwanie, jako konkret już. Ja muszę coś zrobić. Patrz albo badaj, szukaj, przyjrzyj się. To jest do nas wezwanie. I to ja muszę zrobić. To ja muszę zrobić. To jest moja rzecz, żebym pilnował swojego serca, żebym się poddał Bogu, żeby światło, które jest we mnie, nie było ciemnością. To jest właśnie to. Dlaczego? Bo jak będzie ciemnością, to jestem kłamcą jedynie. Ciągle jestem tym aktorem, który ma plastic smile w zgromadzeniu, ale tak naprawdę nie ma w sercu Boga i na ludzi nie ma relacji z nimi, bo nie chodzi o świetle. Patrzę na ludzi tak jakby, wiecie, nie ma połączenia, nie ma miłości. Nie ma jedności, my nie czujemy się jedno. My nie możemy o wszystkim rozmawiać. Jest blokada, są blokady. Nie ma relacji, nie ma społeczności. I to jest właśnie wtedy, kiedy nie pilnuję, czy jestem światłem nadal. Bo to, że Bóg mnie uczynił świata i wzywa, bądźcie światłością, tak? To jest bardzo ważne, że to wiem, ale druga rzecz, pilnować mam, baczyć, żeby nie było ciemnością. Bo jedynie wtedy, kiedy jest światłością, światło we mnie, wtedy krew mnie oczyszcza. Zwróćcie uwagę, z pierwszego Jana. Wtedy krew mnie oczyszcza z każdego grzechu. I wtedy jest tak, że kiedy wyznaję mój grzech, teraz możemy tam skoczyć szybko jeszcze, dokończyć. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział. Przeczytamy werset 7 jeszcze i pójdę dalej. I przeczytamy 9 później. A więc 7 i 9. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi wspólnotę, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I teraz dalej werset 9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej niesprawiedliwości. I to jest to. Że kiedy mamy tą relację z Bogiem, kiedy mamy tą jedność, krew nas oczyszcza. Jeżeli mamy jakiś problem w naszym życiu, czujemy, że coś nas blokuje, idę do Pana, On mi pokazuje, co to jest, ja to oczyszczam, robię porządek z tym i Bóg mi przebacza wszystkie moje grzechy. Wszystkie moje grzechy. Moja relacja jest cały czas z Bogiem jako lampa świecąca. Jestem cały czas lampą świecącą, i wiem, że teraz Bóg będzie palił się przeze mnie, tak? W tym momencie, kiedy mam tą relację. I to jest bardzo ważne. Ta lampa ma się palić dla wszystkich. Bo się nie zapala lampy, nie stawia, żeby ona nie było jej widać. Ale stawia ją się na świeczniku, stawia się, by świeciło wszystkim. Jest jak miasto położone na górze, żeby wszyscy do niego szli. Kiedy my to zrozumiemy, że to światło ma świecić i Bóg nie zapala, żeby się dla siebie miał. Nigdy. Dlatego jeżeli ty naprawdę chcesz iść za Bogiem, będziesz świecił dla wszystkich. Bo po prostu inaczej światło nie świeci. To samo przez się świeci, ono jest dla wszystkich. Dlatego prawdziwa relacja z Bogiem, prawdziwe chodzenie z Bogiem nie jest moją sprawą, tak jak czasami słyszymy, tylko to jest naszą wspólną sprawą ciała Chrystusowego. Chodzi o Królestwo Boże, o chwałę Boga, która właśnie w świetle, które jest w nas, się wyraża. To światło będzie w nas widoczne. W relacjach małżeńskich co jest? Już nie ma pięści. Tylko są tak, palce wyciągnięte. Ku relacji. Zawsze. Nikt nie zaciska. Nie? Tylko cały czas jest chęć pojednania. I to jest to piękne, że to jest możliwe. A jeszcze zobaczmy Łukasza 7:47. Łukasza 7:47. Jest tutaj historia kobiety, która prowadziła w mieście życie grzeszne, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i wśród faryzeuszy, bo zaprosił Jezusa jeden z faryzeuszy, ona przyszła od tyłu, wylała ten olejek, włosami zaczęła wycierać, całowała jego stopy, namaszczała olejkiem. Co jest ważne w wersecie 37? Albo może od 39, jednak przeczytam. Ale pamiętajcie to, co tam było napisane, bo to będzie ważne zaraz jako wniosek. Widząc to faryzeusz, kiedy ona wylała ten olejek i oblewała jego nogi, włosami wycierała, całowała, namaszczała je. I werset 39. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna, jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników.
Tu wracamy do podobieństwa.
Dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział, sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Szedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd szedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. I teraz zwróćcie uwagę na ten 37, o którym mówił na początku. A ten, komu się mało odpuszcza, mało miłuje. Więc co to znaczy? Co to znaczy dla nas praktycznie? Ja wam powiem wprost. Zadajmy sobie pytanie takie. Czy jestem świadomy tego, co mi Bóg uczynił w przebaczeniu? Albo ile mi przebaczył? Świadomość przebaczenia jest tu decydująca. To nie mamy się porównywać, że ktoś, nie wiem, był na ulicy może, ja to zawsze miałem dobry dom i tak dalej, więc ja powiem, no tak, to pewnie on więcej miłuje teraz, tak, skoro nie jest Chrystusem, nie? A ja to gdzie? No ja miałem zawsze życie poukładane niby tak i to ja chyba nie, to ja chyba mniej miłuję. Nie o to tu chodzi. Tu chodzi o świadomość tego, co Bóg dla ciebie zrobił. Miejscu, w którym jesteś. Tu chodzi o świadomość tego, co Bóg dla nas zrobił. Świadomość. I to jest bardzo ważne. Kiedy masz świadomość tego, ile ci odpuszczono, musisz sobie zawsze odpowiedzieć coś takiego. Wystarczająco dużo mi odpuszczono. Bądź świadomy, że Bóg ci wystarczająco dużo. Że ty wiesz, że ci tak dużo odpuścił, że nie porównuj się z nikim. Pamiętaj, co dla ciebie on zrobił. Tak? Więc kochaj go tak, jakby tobie naprawdę bardzo dużo odpuszczono. Zawsze w ten sposób patrz. Bądź Bogu wdzięczny i bardzo go kochaj. Bardzo go kochaj. Bo jak będziesz go bardzo kochał, będziesz bardzo w duchu chodził, będziesz dbał o chodzenie w duchu. I będziesz chciał przebaczać, będziesz chciał chodzić w przebaczeniu, będziesz chciał naprawiać sytuację, kiedy zgrzeszysz. Będziesz dbał o swoją relację duchową, bo będziesz wiedział, co on dla ciebie uczynił. Jeśli on ci przebaczył, to ty też wszystkim będziesz zawsze przebaczał. I teraz, na zakończenie, jeszcze raz, jeżeli ktoś nie nawraca się, ja też mam przebaczyć. Czyli jak upominasz kogoś, on się nie nawraca. Tak? To ja też mam przebaczyć. To cię nie kwalifikuje do takiej postawy. No dobra, ale on mnie żałuje. Tak? Nie. Ty masz zawsze przebaczyć. Inaczej mówiąc krótko, jeżeli ty nie przebaczysz, jesteś wydany katą. Więc choćby dla siebie przebacz.
Więc jest bardzo ważne.
Zawsze przebaczać. Najlepsze określenie tutaj, takie powiedział ogólne. Zawsze dbaj o wolnego ducha twojego. Bo on był prawdziwie wolny. Prawdziwie wolny. Wypełniony Duchem Świętym. Duchem wolności. Prawdziwej wolności. Duch twój niech jest wolny. Nie miej żadnej urazy do nikogo. Do nikogo. Do nikogo. Są problemy, są ludzie problematyczni, są wrogowie nawet, tak? Ale miej wolnego ducha, który do nikogo nie ma, nie żywi urazy, obojętnie co ci zrobią, nie ma to znaczenia. Przebaczaj. Przebaczaj, żyj w przebaczeniu, nawet jak oni się nie nawracają. Nie miej nic. I teraz, jeżeli chodzi o wierzących, jest obowiązek przebaczenia i nawracania się, tak? Albo gdy zgrzeszyłem, muszę też się nawrócić z mojego grzechu, ponieważ nie będzie relacji w ciele Chrystusa, to co czytaliśmy do tej pory. Ale w momencie, kiedy jest ktoś na przykład ze świata, albo jakiś brat, który no po prostu jest w grzechu, idzie w kierunku niestety, ale bardzo złej, cielesnej, tak? To jest podobnie jak grzesznik ze świata, który jest bardzo podobny. Wtedy co? Wtedy ja muszę też przebaczać. Nie oczekiwać od niego, że on coś zrobi. Nie oczekuj. Bo to nasze oczekiwanie często jest tak naprawdę pokazywanie palca. Dlaczego ty tego nie robisz? Więc to jest bardzo złe. My mamy nie oczekiwać. My mamy dawać miłość. I to jest to, co mamy robić z naszej strony. Przebaczenie, zawsze i przebaczenie i sami wychodzić z grzechów. Kiedy nas uderzą, to nie mówić, bo on nie uderzył, czy ona nie uderzyła, tylko po prostu ja muszę wiedzieć, mam przebaczyć, nie dyskutować. Ja mam problem, jeżeli tego nie zrobię, koniec. I to jest bardzo ważne, bo ta miłość jedynie może zmieniać osoby wokół. Jedynie chodzenie w Bogu może dokonać zmian, bo moje modlitwy działają. Rozumiecie?
Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć tą postawę. I teraz wróćmy do 5 Mateusza. I przeczytamy werset 38. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, albo jeszcze lepiej, nie przeciwstawiajcie się złemu. Lecz jeśli kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi.
I teraz, jaki jest sens tych wyrazów? O co tu chodzi?
Otóż, zwróćcie uwagę, oko za oko, ząb za ząb. Jest mowa o uderzaniu w policzek. Kiedy uderzasz w policzek pięścią, możesz oko wybić, zgadza się? Albo ząb wybić. Dlatego jest mowa o tym, że jeżeli ktoś uderzy cię, to nadstaw mu drugi. To jest powiązane, te dwa wersety. Więc jeżeli oko za oko, że słyszeliśmy, że powiedziano, a to jest powiedziane, mam nadstawić drugi. Czyli mówiąc co? Nie walczyć w drugą stronę. Nie oddawać. Tu chodzi nie oddawać. A więc nie wchodzić w odwet. On mi, to ja tak. Rozumiecie? To jest grzeszna postawa i o tym mówię też Stary Testament. Teraz wam pokażę to fajnie. I dlatego będziecie widzieć, że Pismo jest spójne, jak i w Starym i w Nowym jest to samo, bo Bóg jest ten sam. Starego i Nowego Testamentu. W związku z czym chodzi tu o zasadę. Jezus tłumaczy, że ważna jest intencja. Jeżeli ktoś cię uderza i to jest mowa, zobacz, ty nie robisz tego, ty jesteś uderzany, to jest napisane, czyli ty nie chcesz tej wojny. Ale tu jest mowa o tym, nie oddawaj. Po prostu nie oddawaj. Innymi słowy, zaraz wam pokażę więcej, że chodzi o to, oddaj to Bogu. On jest sędzią. I to jest postawa, kiedy ludzie ciebie uderzają, to ty masz być w przebaczeniu, ty nie masz reagować, ty masz po prostu być w postawie nieoddawania, chociaż obrywasz. Chociaż obrywasz. To jest postawa, w której człowiek jest atakowany. To jest mowa o osobie, która jest atakowana. Czyli jest jakby w miejscu sprawiedliwy, tak? Ja jestem atakowany, to jest powiedziane, nadstawić muszę drugi policzek. Ja nie uderzam w drugą stronę. Dlaczego? Bo wiem, że nie wolno tego robić. Mam oddawać się, uwaga teraz, sądom, które Bóg ustanowił? i pomście Bożym. Chodzi o to, że tylko i wyłącznie to jest ta postawa. Ja nie szukam, ja chcę przebaczać, ja chcę kochać. Dlaczego Bóg wzywa do tego typu postawy? Jest bardzo proste. Dlatego, że możesz dokonywać samosądów. On mnie, to ja. Oni tak, to ja tak. Bez pomyślenia. I Bóg mówi tak, ja jestem sędzią, ja dokonam tego sprawiedliwie. Ty możesz ulegać niewłaściwym postawom. Zostaw mi to, a ty kochaj. Ty kochaj, ty rób swoje. Czyli mówiąc krótko, naszym zadaniem nie jest oddawać, bo oni da, więc oko za oko, więc ząb za ząb. Ale zwróć uwagę, zanim wam przeczytam, że to jest powiedziane w konkretnym kontekście. W kontekście, że idą przed sąd i tam się dokonuje dopiero stwierdzenie winy i tam jest dopiero oko mu wybili, oko jemu wybiją. Ja nie mam uczestniczyć w bójkach i różnych rzeczach, które tam później jest wymienione, w sposób taki, że okej, oni to robią, bo jestem sam, poza tym, że w drugą stronę. No to już mogę. Zła interpretacja mojej Boga. Rozumiemy? Zła interpretacja. Bóg mówi, żeby serce było w właśnej pozycji. To masz zostawić sądom. I tu jest o tym mowa. Dlatego Bóg dał sądy, o tym mówiliśmy, będziemy jeszcze o tym mówić, dla ochrony. O to tu chodzi. Dla ochrony. Dlatego już mówiliśmy na przykład o karze śmierci. To jest podobna historia. Bóg nawet nakazuje w piśmie oderwać kogoś od ołtarza, który zabił świadomie kogoś, a teraz przyszedł ołtarza, mówi, nie wolno, bo jest napisane. A jest mordercą z premedytacją. I wykorzystuje słowo i mówi, nie, ja się nie oderwę, bo tak jest napisane. Ale zapomniałeś, że jest coś jeszcze napisane. Że Bóg powiedział, jak zrobiłeś to z premedytacją, to oderwij go od ołtarza i dokonaj sądu. Usuń zło z Izraela. Grzech! Zgodnie z kapłańską, z trzecią Mojżeszową, 4 rozdział, jak zobaczycie, jest przebaczany tylko nieświadomy. Uwaga, jest już Boży, który wie Słowo Boże i słyszy je. Tak? Tak jak my. I teraz w momencie prawo jest do ludu Bożego, który słyszy na uszy. W związku z czym pada słowo i powiedziane nie rób tego, bo to. I teraz, kiedy ty jednak nie chcesz tego słuchać, albo słyszysz, okej, ale i tak idziesz swoją drogą. W tym momencie łamiesz to. Nie dziw się, że to słowo jest wtedy przeciwko tobie. I dlatego Bóg przebacza grzechy nieświadome, albo takie, które robisz po prostu przy wzroście, ale nie chcesz ich zrobić. Natomiast jest właśnie uwaga, w momencie, kiedy człowiek staje w grzechu i mówi, nie, ale ja tak będę robić. Czytaliśmy 1 Koryntian, 5 rozdział, co mówi Bóg, usuńcie go, dla kogo? Dla szatana. Dlatego Biblia mówi tak, że to Bóg będzie dokonywał sądu sam. I dlatego Bóg często sam usuwał ludzi ze Starego Testamentu i nazywał to, na przykład był kapłan Eliazar, nie wiem, czy ktoś z nas to pamięta jeszcze, no wspomnę, on zabił pewnego księcia izraelskiego, który wziął pogankę do swojego naucza całego Izraela i poszedł do namiotu, no wiadomo po co. Pokazać chciał, że on tam ma to wszystko wnosi, on tutaj kocha ją i tyle. A on przyszedł, Eliazar, przebił ich obydwoje dzidą, i psalm mówi, że to był czyn sprawiedliwy. I plaga została zatrzymana ze względu na jego czyn. I patrzcie teraz, czy Kościół wie, co to znaczy grzeszyć? My mówimy, to był Stary Testament. Nieprawda. Bóg się nie zmienił. Dlatego Anania i Safira giną. I tak dalej. I tak samo wiemy, uczta pańska, czytaliśmy wielu umarł, wielu schowy. I tak dalej, bo mogliśmy mnożyć przykłady. To nie jest tak, jak ludzie sobie myślą. Lekko z grzechem. My nie mamy mieć grzechu, nie chcieć grzechu. W związku z czym, teraz jak spojrzycie na to, zobaczycie, że Bóg dokonywał sądów, ale tylko człowiek był ręką Boga do sądów wtedy, kiedy Bóg mówił, zrób sąd. Samemu nie dokonywało się sądów. To wiedzieli ludzie prawi w Starym Testamencie. Oni się pytali Boga. Dawid się pytał, mam wyruszyć, Panie? Czy mówiąc krótko, czy Ty osądzasz ich na skazanie? Czy my wygramy bitwę? Czy to jest Twoja ręka? czy moja miałaby być, czy sąd, który na nas spadł i nasza klęska jest związana z tym, że my zgrzeszyliśmy. I Bóg mówi, ok, oddaję ci. To znaczy, że sąd jest na nich. Oni źle reagowali i dlatego Bóg mówi, możesz jechać, zwyciężycie, bo inaczej mówiąc krótko, ja jestem z wami. Czyli sąd Boży się dokonuje na skutek tego, że oni zgrzeszyli. Ale mogło być odwrotnie, że Izrael zgrzeszył. Najazdy na przykład Asyryjczyków czy inne były zapowiadane. I to był sąd Boży na skutek łamania prawa i dlatego nie można było tego powstrzymać. I dlatego teraz walka z nimi była grzechem, albo inaczej głupotą. Bóg ostrzega przed prorokiem, mówi, jeśli się oddacie im, to będziecie żyć, ale jeżeli będziecie bać, zginiecie. Dlaczego? Bo jest sąd i teraz nie ma co zmieniać tego, to się dokonało. Rozumiemy kwestię sądów? I dlatego my musimy wiedzieć, nie mamy wejrzenia w sprawy czasami i taki wiesz, na zasadzie patriota lecę, bo nas nacierają, ty nie wiesz, czy to jest sąd nad krajem, jak zaczniesz walczyć w tej sprawie, zginiesz. Dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli po prostu, gdzie żyjemy i jakie są sądy Boże. Ale sądy Boże to kiedyś będę więcej mówił, teraz tylko chciałem wam zaznaczyć coś. Wracamy do Mateusza, więc oko za oko, ząb za ząb, nie? Czyli chodzi o intencje. Ja nie mam się bronić, od tego obrony mojej będzie prawo, które Bóg dał i właściwie zażądane mam je uwolnić, obronić. To jest jedna rzecz i daję sprawę Bogu i sąd Boży się po prostu dokona. Natomiast ja, trudno, oko mi wybili, może ząb mi wybili, tak? Sąd stwierdzi, ale ja sam tego nie robię. Ja sam się trzymam z daleka. I to jest jedna rzecz. I teraz druga rzecz. Werset 40. Temu, kto chce iść przed sąd z tobą i wziąć twoją szatę, zostaw i płaszcz. To jest podobna historia. Tu jest mowa o tym, o wzięciu długu. To jest 5 Mojżeszowa, 24 rozdział, 10 werset. 5 Mojżeszowa, 24, 10 werset. I tam jest tak. Jeśli bliźniemu swemu udzielisz pożyczki zabezpieczeniem, nie wejdziesz do jego domu, by zabrać cokolwiek w zastaw. Na dworze będziesz stał, a człowiek, któremu pożyczyłeś, wyniesie ci ten zastaw na zewnątrz. Tu jest mowa o płaszczu, tak? Teraz słuchajcie. Wszakże, jeśli to jest człowiek ubogi, nie położy się spać nakryty tym zastawem, czyli płaszczem, lecz zwrócisz mu zastaw ten przed zachodem słońca, aby mógł spać pod swym płaszczem, błogosławiąc tobie, a Pan Bóg twój policzy ci to za dobry czyn. I tu macie cały obraz tej rzeczywistości. Czyli jak ten człowiek, o którym tu jest mowa, czyli powiedzmy ja, ktoś chce ze mną iść przed sąd. Dlaczego? Ze względu na pożyczkę i on się domaga tej pożyczki ode mnie szybko i mówi, daj teraz zastaw, nie? Ja mam mu oddać ten zastaw i tutaj jest pismo mówi, nie broń mu tego, nie szarp się z nim, bo prawo mówi, masz to zrobić, ale on ci musi zwrócić przed zachodem. Tak? Mówiąc krótko, nie walcz, zrób, oddaj. Zaufaj Bogu. Może ci sąsiad przyniesie płaszcz, jakkolwiek. Ale po prostu sprawa będzie przed sądem, bo jest powiedziane, iść ktoś chce z tobą przed sąd. Czyli mówiąc krótko, nie rób teraz rozwiązywania sytuacji po swojemu. Oddaj się Bogu. Są gremia, mówiąc krótko, prawo i sądy, które mają rozstrzygać o tym, a ty nie walcz w ten sposób. Oddaj to Bogu. Jak trzeba będzie, Bóg dokona sądu, czy to przez słowo, bo Bóg dokonuje to suwerennie, albo prawem, które jest słowem Boga. Tak? Jeżeli na przykład był to Izrael, a pamiętamy, to słowo odnosiło się do Izraela, więc to prawo miało tam działać. Tak? W związku z czym teraz przeczytajmy 19 właśnie 5 Mojżeszowej i tutaj zobaczycie właśnie te sądy. Od wersetu 15, ja może tak przeczytam do 21, ale podkreślimy kilka wersetów. Na razie spójrzcie w ogóle jak to wyglądało ogólnie. Nie przyjmie się zeznania jednego świadka przeciwko nikomu, w żadnym przestępstwie i w żadnej zbrodni. Lecz każda popełniona zbrodnia musi być potwierdzona zeznaniem 2 lub 3 świadków. Jeśli powstanie świadek złośliwy,
przeciw komuś, oskarżając go o przekroczenie prawa, dwóch ludzi wiodących między sobą spór stanie wobec Pana przed kapłanami i przed sędziami urzędującymi w tym czasie. Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi, jeżeli świadek taki fałszywie oskarżył brata swego, uczynicie mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Uczynicie mu, jak zamierzał uczynić swemu bratu. Pamiętacie, co Biblia mówi? Czyńcie każdemu to, co byście chcieli, aby wam uczyniono. Prawo miłości. Chcecie dobrych rzeczy, czyńcie te same dobre rzeczy. A tu działa w negatywną stronę. Ktoś chciał niesprawiedliwie uczynić, w związku z czym uczyni Bóg mu to, co on chciał tobie uczynić. I teraz rozumiecie, co znaczy oko za oko, czytamy dalej. Usuniesz zło spośród siebie, a reszta, słysząc to, ulęknie się. Zobaczcie. I nie uczyni więcej nic takiego pośród ciebie. 21. Twe oko nie będzie miało litości w takiej sytuacji. Mówisz o takiej litości ludzkiej, tak? Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. Widzicie? Okej. I teraz trzecia Mojżeszowa, albo kapłańska, 19 rozdział, werset 17. Werset 17 i 18. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Widzicie, wszędzie to samo czytam. Nie będziesz szukał pomsty. Widzisz? Przed chwilą to czytaliśmy. Nie szukaj pomsty sam. To Bóg dokona albo przez prawo, albo przez suwerenność. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu. Patrzcie, nie szukamy pomsty, nie żywimy urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Widzicie? Co w tym fragmencie jest? To jest bardzo ważny fragment, bo on wiele z tych rzeczy w tym rozdziale, tam zaraz będziemy czytać, on to zawiera. I to jest Stary Testament. Cały czas podkreślam, Stary i Nowy jest spójny. Tak? Okej. Okay. Więc wracając do Mateusza 5, czytamy od wersetu 43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Widzicie? Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Wcale tego nie było. Przed chwilą czytaliśmy, co było w prawie. Widzicie, ludzie sobie różne rzeczy dogadują czasami. Interpretują pismo czasami jak chcą. A to jest złe. My powinniśmy patrzeć na to, co jest napisane. I rozumieć drogi Boga, rozumieć Boga naszego. Wtedy nasze sądy są sprawiedliwe i prawe. Dlatego widzimy, że jest powiedziane, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swojego bliźniego, a nieprzyjaciele swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół. No dokładnie, czytaliśmy to, więc on powtórzył słowa z Pisma, Jezus. Tak samo wcześniej czytaliśmy, oko za oko. Powtórzone wcześniej tak samo czytali. Tylko Jezus ustaniał właściwie. Czyli tradycja zaczęła to wykręcać na własną korzyść, na ludzką cielesność, podkreślając. A nie widziano głębi tego, o co Bogu chodziło, że prawo było profilaktyczne. Kiedy ludzie słyszeli słowo, że jeśli to zrobisz, to będzie taka, a taka rzecz się działa w twoim życiu, to już wiedząc o tym, nie będziesz chciał tego zrobić, się szukał Boga bardziej. Większa bojaźń będzie wśród tych, którzy go szukają, Boga. Wśród grzeszników nie, oni będą dalej kombinować. I podobnie jest, widzicie, w świecie, że prawo jest ustanowione dla ochrony tych, którzy żyją sprawiedliwie. I tak naprawdę sprawiedliwy nie potrzebuje prawa, mówi list do Tymoteusza. Natomiast bandyci, właśnie grabieżcy, złodzieje, mordercy, ci potrzebują prawa, żeby nie robili złych rzeczy. A to jest ochrona dla tych, którzy chcą żyć sprawiedliwie. Teraz rozumiemy? Dlatego prawo było ochroną dla tych, którzy chcieli, byli prawdziwymi żydami, na naszej mowy skrót.
Dobra. A więc słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciele swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I tutaj jest ten klucz. On sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Widzicie? Jeżeli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy cennicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, co szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Mówiąc krótko, Bóg chce pojednać cały świat, który jest w grzechu. Musiał usunąć grzech, ale On przysłał słowo na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, dobrych i złych. Mamy wyjść między opłotki i wszystkich zapraszać na ucztę, dobrych i złych, wszystkich, sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlaczego? Bo ci, co wierzą, będą zbawieni. Czyli Bóg daje czas wszystkim. Dlatego zsyła na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego my mamy przebaczać sprawiedliwym i niesprawiedliwym wszystkim. Bo tak jak Bóg daje czas, my też swoim postępowaniem jesteśmy jak Bóg, którzy czynimy dobro ludziom, żeby oni doświadczyli, że Bóg jest dobry. I żeby mogli przyjść do Boga. Dlatego nawet za wrogów modlimy się. I przed chwilą czytaliśmy, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, to było w Starym Testamencie i tu Jezus to potwierdza, więc to nie jest nowa nauka. Więc to ktoś tak tam interpretował, czasami piśmie to tak jakby była zmiana czegoś. Ktoś to interpretował, słyszałem. To nie jest zmiana, to jest tylko właściwe ustawienie. To, co Pan Jezus mówi zresztą. Więc te rzeczy się nie zmieniły i się nie zmienią. Jezus powiedział, że te rzeczy się nie zmienią aż do końca świata, tak?
Aż jedna jota.
Tak. Dlatego Słowo Boże się nie może zmienić. Dlatego ono jest zawsze to samo. Dlatego musimy rozumieć zamiary Boże, że my jako światło, jako Słowo Boga w ciele, kiedy jesteśmy w duchu, rzeczywiście tacy jesteśmy, że to, co mówimy, jak myślimy, zaczynamy go reprezentować dosłownie. I to jest to światło, które my zanosimy ludziom. I dlatego my chcemy przebaczyć, tak jak Ojciec, być dobrzy dla złych i takich, nie? Niemniej Bóg nas będzie ochraniał przed tym, kiedy nas biją, kiedy nam różne rzeczy robią. Mamy ochronę prawa z jednej strony, które Bóg dał nam. Dlatego pamiętamy z Rzymian, chyba 13 rozdział, że wszelka władza pochodzi od Boga. Dla ochrony sprawiedliwego, a dla złego czynu trzyma miecz. Zwróćcie uwagę. Nawet poganie wiedzą, prawda? Intuicyjnie. A to wszystko jest działaniem Bożym gdzieś, tak? Żeby jednak jakieś prawo było. Więc zwróćmy uwagę, że Bóg czyni te rzeczy. I teraz może być tak, że kiedy człowiek będzie łamał te prawa, to Bóg będzie dokonywał sądów. Ale to już jest inny temat, nie chcę już teraz na ten temat wchodzić. Troszeczkę żeśmy dotknęli tego tematu, ale myślę, że na tym będziemy kończyć. Amen.